Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa w komentarzach. Jest rzeczywiście dziewiąta, no już prawie dziewięć. Moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Witam serdecznie.
I Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Kłaniam się nisko.
No chcę zacząć od takiego weekendu z tunelem, czyli pierw będziemy jeździć rowerem na drugi brzeg Martwej Wisły, a potem no już przejedziemy pewnie w niedzielę samochodem. To jest chyba, jeśli patrzeć na skalę, największa inwestycja realizowana w Gdańsku, taka komunikacyjno- i infrastrukturalna. Gdyby nie to, co działo się ostatnio z Pomorską Koleją Metropolitalną, to byśmy chyba tylko celebrowali. A tak to zaczynam się niepokoić, czy została ta inwestycja dobrze zaprojektowana i czy rzeczywiście spełni nadzieje, które z nią wiązano.
Ale o co tobie chodzi z koleją metropolitarną? Metropolitalną.
Chodzi o to, że zbudowano za wiele milionów kolej i po pół roku jej użytkowania rozpoczynają się cięcia przypominające to, co PKP robi ze swoimi liniami, doprowadzając do ich zerżnięcia.
No nie, to tak krótkofalowo nie można na to patrzeć.
No ale właśnie ktoś zaczął patrzeć.
PKMK nie jest zresztą tematem tej dyskusji.
Ale to, że dwie osobne sprawy, to może porozmawiamy o PKMK.
Dobrze, to zapytam wprost. Wolelibyście, żeby PKMK była czy nie była?
No ja my jesteśmy za.
No więc, tylko pierwsze działania polegające na obcięciu 20-25% kursów są lustrzanym odbicia, może inaczej, są idealnie podobne do tego, jak na początku lat 90. polskie koleje państwowe próbowały reagować na zmniejszającą się liczbę pasażerów, zamykając kolejne kursy, co dochodziło do tego, że potem linie całe były zamykane, zarastały trawą i w tej chwili na przykład z miasta, nie wiem, Ustki, Bytowa, Chojnic, Kępic, nie ma w ogóle połączeń, nie ma w ogóle możliwości dokonania pewnego cywilizacyjnego skoku polegającego na tym, że człowiek z małej miejscowości pojedzie do większego miasta, żeby dostać tam pracę.
No więc działania pod prąd, a takimi, do takich należy zaliczyć PKMK, powinny cieszyć się naszym wsparciem. A jeśli okresowo liczba kursów jest zmniejszona, bo to trzeba dostosować do zapotrzebowania, ja nie widzę w tym nic złego. Chodzi teraz o to, żeby w najbliższych latach ten ruch się zwiększał. Gdańsk jest coraz silniejszym i ciekawszym rynkiem pracy. Te miejscowości wokół Gdańska, one są zainteresowane tym, żeby tutaj miejsca pracy znajdować. Myślę, że choćby z tego powodu PKMK jest ogromnie ważna. Ogromnie ważny, być może dla samych gdańszczan, nawet na pewno dużo ważniejszy jest oczywiście tunel pod Martwą Wisłą, który będzie teraz w poniedziałek otwarty dla ruchu samochodowego i on w sposób niesamowity zmieni tę mapę komunikacyjną Gdańska.
No właśnie, to teraz byśmy wrócili do tego podstawowego tematu, choć ja jeszcze rezerwuję sobie prawo zawrócenia do przykładu PKM-ki, ale to jakby to ładnie powiedzieć na koniec.
Ja chętnie też coś o tym powiem.
Panie doktorze, chcę spytać, czy pan, co prawda z drugiej strony dojeżdżający do centrum Gdańska, wiąże nadzieję z tunelem pod Martwą Wisłą?
Jakby powiedzieć, ode mnie to jest chyba jakieś 40 kilometrów, także raczej jako swoiście rozumianą wycieczkę, żeby zobaczyć ten cud techniki, ale jak sądzę, oczekiwania po takim dosyć poważnym obsunięciu w sensie oddania tego do użytku są spore i mi się wydaje, że to będzie budziło zainteresowanie, natomiast może wystąpić coś podobnego jak z PKM-ką. No może się okazać, że przepływ tam, nie wiem, samochodów, ciężarówek i tak dalej nie będzie jakby adekwatny do oczekiwań i za jakiś czas, nie wiem, może opłaty zostaną wprowadzone za ten przejazd pod Wisłą, żeby troszkę zrekompensować koszty czy kapitał włożony w to wszystko. Nie wiem, prawdopodobnie, jak sądzę, również i ogromne nadzieje wiązane z koleją metropolitalną pokazały, że ona musi się osadzić jeszcze w świadomości, że to trzeba czasu, a takie gonienie, że tak powiem, wyników ekonomicznych, no, wymusza takie dosyć, bym powiedział, no właśnie przypominające początek lat 90. ruchy, które skończyły się źle dla PKP jako firmy i jako całości.
Znaczy ja myślę, że sprawdzalność takich inwestycji jest dość oczywista. Ja przypomnę, że ostatnio taki rodzaj szoku, jeśli chodzi o na przykład zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych, to wywołała z pewnością obwodnica południowa. to jest ta obwodnica, która rzeczywiście w dużym stopniu zmieniła geografię komunikacyjną Trójmiasta całego, a właściwie też myślę, że Pomorza, bo rzeczywiście okazało się, że jakaś część ruchu została wyprowadzona poza miasto, a przede wszystkim po bardzo wielu latach narzekań uzyskaliśmy coś, co jest bardzo ważnym wyjazdem z dużej części portu, czyli z tego nowego terminala kontenerowego, właściwie bezkolizyjnego wywożenia tam ciężarówkami kontenerów. Teraz także uzyskaliśmy podobne możliwości, jeśli chodzi o kolej. Właściwie po raz pierwszy mamy do czynienia z taką cywilizacyjną przemianą, jeśli chodzi o te trasy komunikacyjne w Gdańsku. Co się oczywiście także odbywa z radością dla nas wszystkich, czyli dla tych, którzy korzystamy z tego, że na drogach zrobiło się trochę więcej miejsca. Janek?
Zalecałbym i sam staram się być przykładem takiej osoby, która wobec otwartego, czy otwieranego właśnie tunelu pod Martwą Wisłą zachowuje się dość powściągliwie. Trudno mi zapomnieć zarówno o ponadrocznym opóźnieniu w jego budowie, co jest klasyką przy wszystkich większych projektach infrastrukturalnych, takich jak mosty, wiadukty, autostrady, firmowane jeszcze przez poprzednią władzę, a w Gdańsku przez władzę o tej samych barwach politycznych. Trudno mi przejść do porządku dziennego nad dosypaniem kilkudziesięciu milionów złotych z publicznych pieniędzy na to, żeby ten tunel wykończyć. A ta powściągliwość wynika też z faktu, że wprawdzie mamy pierwszą tego typu budowlę w Polsce, która jest tunelem pod wodą, ale tego typu budowle inżynieryjne na całym świecie buduje się od prawie 100 lat.
No Świnoujście może wykorzysta też doświadczenie.
Chodzi mi tylko o to, że żebyśmy nie wpadli w taką łatwą pułapkę czarnoskórych tubylców, którzy dali się złapać na perkal i paciorki. To, co otwiera się w tej chwili w Gdańsku, jest klasyczną, dużą budowlą inżynieryjną od kilkudziesięciu lat, występującą na całym świecie, oby Gdańsk odczuł, rozwijając się lepiej, istnienie tej budowy.
Takie wrażenie, że Janka wypowiedź będzie skłaniała nas do komentarza, który nastąpi już za chwilę. Ponownie witamy Państwa. Ty już słyszany przez Państwa dr Krzysztof Piekarski, Janek Błaszkowski i Romek Daszczyński. Rozmawiając o tunelu pod Martwą Wisłą, bo chyba tak można spuentować tę pierwszą część naszej rozmowy, choć były też inne wątki. Janek skoncentrował się na tym, że jest to projekt opóźniony i droższy niż miał być. Czy to jest, jakby to powiedzieć, powód, dla którego powinniśmy się teraz martwić, a nie cieszyć z otwarcia?
No właśnie, jak słucham Janka, to tak jakbym słyszał starego zgorzknięcia dziada i nie mogę uwierzyć, bo ty, Janku, przecież taki nie jesteś. No. Co do tych zarzutów, Janka, że tu rzucono kilkanaście, mówisz, tak? Milionów z publicznych pieniędzy.
40.
No nawet niech będzie 40. Rzecz w tym, że ta inwestycja jest bodajże w 85% sfinansowana przez Unię Europejską. Dostaliśmy naprawdę za umiarkowaną, bardzo umiarkowaną cenę coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego dla rozwoju miasta na najbliższe dziesięciolecia. Aha, dobrze, 17 miesięcy opóźnienia, tak? Natomiast jeśli chodzi o te 17 miesięcy opóźnienia, to powtórzę to, co powiedziałem w przerwie. Niech będzie 17 miesięcy opóźnienia za cenę tego, żeby ten tunel bez zarzutu funkcjonował przez najbliższe 100 lat, bo to jest możliwe. Nie chciałbym takiego wariantu, w którym bez względu na trudności, jakie napotkali budowniczowie, bo nie wszystko da się przewidzieć, choć geologia oczywiście jest poważną i rozwiniętą nauką. Gdyby dociśnięto kolanem to wszystko, dotrzymano terminów i za kilkanaście lat doszłoby do katastrofy. Wolę wariant żółwiego działania i długofalowej skuteczności.
No to w takim razie porozmawiajmy o tym, co w tym projekcie jest nadzieją, bo nasi słuchacze piszą, codziennie jeżdżę z południa Gdańska na Zaspę i w końcu nie będę musiał stać w korku jadąc przez centrum, czekam na tunel jak na zbawienie. Dla części mieszkańców Gdańska to z pewnością jest tego typu nadzieja, ale już jeden z naszych słuchaczy pisze, ciekawy jestem, Którędy pojadą tiry, jak wyjadą z tunelu? Czy pojadą w stronę centrum miasta, czy też wręcz przeciwnie? Bo to jest zawsze to pytanie, czy tym tunelem tiry będą jeździły z Nowego Portu na obwodnicę południową, wyjeżdżając przez Westerplatte, czy też, mówiąc najkrócej, komuś wpadnie do głowy pomysł, żeby się pchać przez miasto?
Nasz słuchacz jest najwyraźniej niedoinformowany, a przecież taka kampania informacyjna miała miejsce. I to całkiem niedawno. Otóż władze miasta zadecydowały, że wjazdu do Śródmieścia nie mają ciężarówki od 24 ton wzwyż, czyli tiry. Tak naprawdę. Za wjazd do Śródmieścia będzie mandat 500 zł. No, pierwszego dnia podobno pouczenie, no ale już drugiego 500 zł. Naprawdę. Nikomu nie będzie się opłacało pchać przez Śródmieście, ponieważ teraz te tiry zyskują znakomity wyjazd przez tunel na obwodnicę południową. Bo to jest właśnie istotne, że to są komplementarne, logiczne, uzupełniające się inwestycje. Tunel na obwodnicę południową. Z obwodnicy południowej można jechać sobie w kierunku Warszawy bezpośrednio, albo można pojechać na obwodnicę Trójmiasta. Można też skręcić na autostradę A2 i jechać na południe kraju. Rewelacyjne rozwiązanie, które będzie służyło wszystkim. I mieszkańcom, i kierowcom tirów, bo dla nich życie stanie się od tej chwili łatwiejsze.
Jeśli mielibyśmy wydać z własnej kieszeni 900 milionów złotych, to czy waszym zdaniem to jest ta inwestycja, którą dla Pomorza byśmy uznawali za najważniejszą? Bo ja cały czas się spieram, że trochę ten nasz plan budowania to jest tak, kto bardziej pociągnie w swoją stronę i między nami mówiąc Gdańsk miał taki swój czas, kiedy to pod hasłem euro przyciągnął do siebie sporo inwestycji i na przykład, jakby to powiedzieć, rozwiązaliśmy wiele problemów Gdańska, na przykład trochę lekceważąc na przykład problemy takich miejscowości jak Gdynia, Reda, Wejherowo, gdzie jakby to powiedzieć dyskusja, czy czekamy na tą trasę kaszubską, czy też budujemy opad, była długa i właściwie ani jedna, ani druga inwestycja nie została szybko zbudowana.
Jak sądzę,
doktor Krzysztof Piekarski,
kwestie infrastrukturalne, a szczególnie drogowe, stanowiły od lat 90. no coś, co możemy nazwać takim poczuciem wstydu. Mi się wydaje, że nikt chyba nie przewidział takiej erupcji, nie wiem, chęci posiadania samochodu przez każdego Polaka. To, co było w PRL-u jakąś tam siatką drogową, spełniało, bym powiedział, tam w tej formie jak gdyby oczekiwania. Natomiast trudno sobie na przykład wyobrazić, jakby Edward Gierek nie zbudował tej obwodnicy, która jakby wskoczyła nagle jako trasa, po której zaczęto się dosyć namiętnie poruszać. I oczywiście w tym sensie, jak sądzę, to jest takie ostatnie jakby uzupełnienie najazdu od wschodu na Gdańsk, że nagle te wszystkie ciężkie, bym powiedział, samochody ciężarowe mogą bezpośrednio do Nowego Portu na Brzeźno sobie wjeżdżać i załatwiać te sprawy, nie wjeżdżając do miasta. Jakiś czas temu też odbyła się dyskusja, nie pamiętam, to są wały...
W którym miejscu?
No ta dzieląca arteria w stronę Elbląskiej, tak? Że ona podzieliła właściwie miasto, a to był główny trakt wjazdu od strony Warszawy do Gdańska.
No i podwale przedmiejskie.
Podwale przedmiejskie. I właśnie w tym sensie, jak sądzę, być może teraz ta sprawa zostanie w końcu rozwiązana dzięki otwarciu tego tunelu, że będzie można coś z tym fantem dalej zrobić.
W ogóle ocenia się, że to powinno mieć korzystny wpływ na zmniejszenie korków. Nawet o 25-30%. Ale to jest oczywiście trudne do obliczenia, bo samochodów cały czas przybywa. No. W Gdańsku, czy w Trójmieście nawet podobno jest więcej samochodów na jednego mieszkańca niż w Berlinie. No to dosyć... No,
pokazuje miłość do motoryzacji.
Interesujące. Na pewno odkorkuje się Jana Skolna. Ja akurat w piątki po południu usiłuję się od strony Nowego Portu przebijać do Śródmieścia i to jest dramatyczne doświadczenie. Teraz tych ciężarówek tam nie będzie. Sytuacja się na pewno poprawi.
Ja pomyślę przez moment o naszych słuchaczach z Bytowa, Chojnic, Kwidzyna, dla których nazwy ulic typu Wałowa, Jana Skolna to jest czarna magia. Być może słuchając nas wyłączają w tej chwili radio albo nie rozumieją, o czym mówimy i spróbuję przejść na ten taki poziom makro. Trudno, bardzo ryzykownie jest porównywać tę inwestycję, czyli tunel na przykład z planowaną trasą kaszubską czy opatem, dlatego że skala i skutek osiągnięty przez obie te porównywalne inwestycje są odmienne. tunel pod Martwą Wisłą ma być tym elementem wizji ożywienia trójmiejskich portów i doprowadzenia do sytuacji, że bez problemów z Gdyni i z Gdańska na południe Polski oraz na południe Europy będzie można zawieźć towary, ewentualnie stamtąd je do portów przywieźć. A na razie ta autostrada kończy się pod Strykowem, ta, która zaczyna się w tej chwili gdzieś tam w tunelu. To jest pierwsza rzecz. A za to budowaliśmy do tej pory autostrady A2, A4, które pomagały wozić towary na linii Rosja-Niemcy, Rosja-Holandia i ożywiały tamte
porty. Ja myślę, że o tym planowaniu to my na koniec jeszcze powiemy już po krótkiej przerwie, bo chciałbym tutaj, żeby ta dubeltówka wystrzeliła, czyli żebyśmy jeszcze jedno zdanie na temat PKM-ki na koniec powiedzieli. Ale to już po serwisie. Jesteśmy z powrotem na antenie. Wojciech Suleciński. Po mojej prawej stronie Jan Błaszkowski, którego państwo znowu żeście usłyszeli. Doktor Krzysztof Piekarski i Roman Daszczyński. Na koniec chciałbym jednak spytać was o coś, co związane jest z tym planowaniem naszych wielkich inwestycji. Czy też może inaczej, czasami brakiem konsekwencji. W trakcie dzisiejszego wywiadu, który przeprowadzała Agnieszka Michajłow z marszałkiem Strukiem, no usłyszeliśmy, że jeśli chodzi o PKM-kę, to żebyśmy mogli liczyć na jej dobre funkcjonowanie, no to niezbędne jest, i tutaj wymieniono całą listę różnego rodzaju problemów, głównie związanych z tak zwanym biletem metropolitalnym. Troszkę mnie to przestraszyło, bo w tym zabrzmiało takie coś, że właściwie jest jakiś fatum, które wisi nad Pomorzem. Nie jesteśmy w stanie, wydawałoby się, prostej operacji przeprowadzić. Usłyszałem, że tam brakuje 70 milionów złotych do dokończenia tego projektu. Jak rozumiem, brakuje od dłuższego czasu, więc sam nie wiem, czy to dobrze, że brakuje, czy to źle, czy te pieniądze w końcu trzeba znaleźć, czy też może inaczej ten problem rozwiązać. W każdym razie był w tym jakiś taki element niemożności, którego ja nie do końca rozumiem, właśnie wtedy, kiedy nagle się okazuje, że trzeba weryfikować swoje przymiarki i plany, które były wcześniej robione. Być może właśnie dlatego, że mieszkańcy Pomorza nie korzystają z PKM-ki właśnie dlatego, że nie mają takiego wspólnego biletu, który pozwalałby im na tanie komunikowanie się w obrębie tych sieci komunikacyjnych, które są administrowane przez różnych właścicieli.
Wojtku, w moim przekonaniu to nie jest żadne fatum, a błogosławieństwo losu. Nie jesteśmy społeczeństwem bogatym. Jesteśmy raczej jednym z biedniejszych społeczeństw Europy. Na pewno, jeśli porównamy się z tymi społeczeństwami zachodnimi. A jednak dzięki temu, że znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, że otrzymaliśmy możliwość zasysania potężnych pieniędzy z dotacji Unii Europejskiej, udaje się wybudować to, tamto, mnóstwo rzeczy, o których nawet nie mogliśmy pomarzyć przez dziesięciolecia. Jest to niestety dosyć krótki moment i trzeba było tych pieniędzy zassać jak najwięcej, żeby jak najwięcej wybudować. Jeśli teraz są jakieś drobne niedoróbki, no to po prostu trzeba sobie z tym poradzić. Innej drogi nie ma. Podstawowe pytanie, powtórzę jeszcze raz. Wolelibyście, żeby PKM-ka była, czy żeby jej nie było?
Nie chcę PKM-ki za każdą czy za wszelką cenę. Jestem jej pasażerem.
Ale dostaliśmy PKM-kę naprawdę w prezencie od Europy.
Ale posłuchaj, wracam do tego, od czego dzisiaj zaczęliśmy rozmowę. To znaczy od tego, na ile władze różnego typu szczebli są w stanie poprowadzić duże projekty. I zaplanowanie takiego projektu jak PKM bez uwzględnienia wspólnego biletu, o czym kiedyś mówił pan doktor, który jako mieszkaniec Osowej przyznał się, że mu się po prostu nie opłaca jeździć PKM-ką, bo wychodzi mu drożej, bo musi kupić dwa bilety, pokazuje istotę tego problemu. Dla kogo jest ta PKM-ka? Dla tych, którzy chcą tanio i szybko poruszać się po Trójmieście i okolicach.
Jeżeli, po zewnętrznym kole.
Jeżeli ja w tej chwili wsiadając w Pępowie czy w Żukowie do PKM, jak za króla świeczka w nowoczesnym wagonie idę na początek składu, żeby kupić bilet u konduktora, jak w latach 70., gdy jako dziecko w Kościerzynie wsiadałem w pociągi jeszcze z drewnianymi ławkami. I to jak mam myśleć o tym projekcie? Cieszyć się, haszyszować się tym, że Bruksela mi dała ileś tam milionów na to, żebym ja sobie poszedł bilet u konduktora kupić, a potem się przesiadł na tramwaj? No, daj spokój.
Oczywiście.
Zabrakło tego, jak to określiłeś, jakieś marne 60-70 milionów, bo o takiej sumie mówimy, żeby zintegrować, zintegrować PKM-kę. I na koniec szybko jeszcze jedna rzecz. Władze wojewódzkie rozkładają ręce i tłumaczą, szacunki dotyczące liczby pasażerów były za wysokie. Gdzie jest ta firma konsultingowa, w której za grube miliony zamówiono analizę ruchu pasażerskiego, która okazała się z czapy.
Janku,
z czapy.
Ja już tobie powiem. Nie znam szczegółów, ale na 99% jestem pewny, że te szacunki zostały zawyżone po to, by na pewno Bruksela te pieniądze przyznała Polsce.
I co? I to jest fajnie? To jest fajnie? Mamy to robić? To tak, wiesz co? Z przewożeniem kus z wyspy na wyspę grecką po to, żeby Grecy mogli dostać dotacje. No przecież o tym oficjalnie kiedyś mówił mi ambasador Polski w Grecji, że Grecy przewozili kozy z wyspy na wyspę i te same stado liczono jest, po 10
to
razy.
To nie jest fajnie. Każdy orze jak może. Uważam, Uważam, że to jest posunięcie dalekowzroczne. PKM-ka będzie znakomicie przez dziesięciolecia służyć Trójmiastu.
No, my jesteśmy dopiero właściwie po roku funkcjonowania, tak szczerze mówiąc. I jak sądzę, przez ten rok to była głównie atrakcja turystyczna. Ludzie, którzy przyjeżdżali do Gdańska, no chcieli się przejechać przez środek lasu, zobaczyć jakby od innej strony Gdańsk. Jeżeli spełniały jakieś takie funkcje bardziej, bym powiedział, praktyczne w sensie transportu, to chyba z Dolnego Tarasu do lotniska. Jak sądzę, tu chyba coś się podziało takiego, że ten praktyczny aspekt kolei metropolitalnej dał się jakoś precyzyjnie ocenić. Natomiast cała reszta, ona dopiero wchodzi jakby w taki rozkład jazdy ludzi, którzy muszą jakby też przemyśleć, gdzie ja, tak szczerze mówiąc, wysiądę, co dalej zrobić z tym fantem. Natomiast co do tego biletu, no nie wiem, wydaje mi się, że rzadko kto kupiłby bilet na cały dzień, żeby jeździć, nie wiem. Jest jakiś konkretny powód, nie wiem, pojawienia się w urzędzie i powrotu z powrotem, także chyba lepiej to trochę inaczej.
Nasze marzenia o zintegrowanym bilecie, który będzie dobrze służył, na pewno się spełnią. Pewnie lepiej by było, żeby to już tak funkcjonowało. Nie funkcjonuje na razie. Ale chcę powiedzieć, że jeszcze istnieje coś takiego jak przyzwyczajenia komunikacyjne. Wczoraj wieczorem odwoziłem kolegę na przystanek PKM-ki w Matarni. No i ja, dlaczego tam odwoziłem? Bo on rano zostawił auto przy tym przystanku na parkingu. On jest całkiem spory, ale jeszcze się nie wypełnia. Tam w połowie mniej więcej podobno się wypełnia. Przesiadł się na PKM-kę, pojechał do Wrzeszcza, przesiadł się na autobus, pojechał do pracy. I coraz więcej gdańszczan postępuje w ten sposób. Na razie ten parking jest zapełniony w połowie. Założę się, że za rok będzie w całości zapełniony, a za dwa lata będzie krzyk, że jest za mało miejsc parkingowych. To po prostu jest żywy organizm, który się rozwija i powinniśmy wziąć
choć to do poprawki. Ja muszę powiedzieć, cały czas korci mnie, żebyśmy jednak myśleli o tego typu projektach w taki sposób, żeby znajdowały się tam w tym biznesplanie takiego przedsięwzięcia nie tylko, no właśnie, te czysto technologiczne dane, nie tylko te rzeczy, którymi próbujemy zwabić europejskie pieniądze, ale też na przykład takie rzeczy, które rzeczywiście mogą doprowadzić do tego, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, czyli na koniec na przykład pieniądze na to, aby na przykład kierowcy stawiali samochody i jeździli wtedy na przykład taką koleją za darmo. Myślę, że taki rodzaj zachęty budowanej już w biznesplanie byłby znacznie bardziej rozsądny i pragmatyczny, bo mogłoby się okazać, że wtedy nie musimy po 7 miesiącach zatrzymywać jakichś kursów i ograniczać przewozów na danym dystansie. Ale to jakby zupełnie inna sprawa. Chcę zupełnie zmienić temat. Przy okazji różnych spraw ostatnio rozmawialiśmy o takich wątkach związanych z polską polityką historyczną. W serwisie, gdy słuchałem tego serwisu, dowiedzieliśmy się o tych uroczystościach, które zaczęły się w Łodzi, jeśli chodzi o pogrzeb Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Dla mnie to jest takie wielkie zwycięstwo owej polityki historycznej. W ciągu 25 lat z kogoś, kto, no mówiąc najdelikatniej, nie był bohaterem czasów PRL-u.
Był nazwany bandytą i mordercą.
To ja bym powiedział inaczej, może już pod koniec lat 80. nie, ale z całą pewnością ta pamięć, szczególnie jeszcze o tym słynnym wystąpieniu Gomułki w związku z tym, co o nim napisał, napisano, jakby to powiedzieć, pozostało w pamięci. To było takie dyskredytowanie żołnierzy majora Łupaszki. No właśnie, to wszystko jakby wraca teraz do takiego zupełnie oczywistego stanu. No ale teraz właśnie pytanie, czy to jest sukces rzeczywiście po tylu latach? Doktor Krzysztof Piekarski?
No boję się, że każda epoka musi mieć swoich bohaterów i wydaje się, że jakaś schyłkowa trzecia RP, bo nie wiem w którym kierunku to pójdzie do końca, też szuka panteonu bohaterów, wobec których no, da się zastosować taki manewr, że tak powiem, polityki historycznej, że oto są ci, których powinniśmy wynieść na pomniki. Jak sądzę, w takim no, ostatnim świeżym pokoleniu, nie wiem, młodych ludzi uczęszczających do podstawówek, gimnazjów, chyba sama postać jest o takiej znajomości zerowej. Podejrzewam, że bardzo niewiele wiedzą, kim był. Jest to taka ekscytacja dla tych, którzy w sensie metrykalnym byli zanurzeni w PRL-u, mogą coś powiedzieć, co się zmieniło, tak, i co z tego dalej wynika. Natomiast reanimacja tych postaci sprzed 70-80 lat bardzo chyba będzie ciężko szła.
I choć ja odnoszę takie wrażenie, że ta kariera, którą zrobiło pojęcie żołnierzy wyklętych, tak, notabene niespecjalnie być może szczęśliwe, jeśli chodzi o rzeczywistą identyfikację całej tej grupy, o bardzo różnych postawach, no różnych właśnie, bardzo i zachowaniach i odcieniach także politycznych. No ale w każdym razie to hasło w tym sensie zrobiło karierę, że dla młodych ludzi opór wobec PRL-u zaczyna być takim ważnym elementem, który w tych biografiach ci ludzie cenią. Ja duże takie wrażenie, że zawsze odbywa się to czyimś kosztem, czy też kosztem jakiejś innego hasła. Zwróćcie uwagę, dużo mniej dzisiaj mówimy o Armii Krajowej i o okresie II wojny światowej. Paradoksalnie dużo więcej zaczęliśmy mówić o tym okresie powojennym i tym, co działo się w latach 44-56.
No bo to było zbrojne podziemie, dlatego może ono jest interesujące z pewnych powodów dla młodych ludzi dzisiaj. Natomiast
tradycji romantycznej. Tak?
No właśnie. Także
działającej na wyobraźnię.
Janek mówi o bardzo ważnej rzeczy. Właśnie, to jest taki spektakularny powrót do tego kanonu postaw romantycznych, bo to rzeczywiście to były postaci tragiczne. Oficerowie średniego szczebla, którzy chcieli trwać, wierzyli, że ta okupacja komunistyczna, ona się może skończyć, że możliwa jest jakaś interwencja aliantów zachodnich. Przecież taka wiara trwała w Polsce no, jeszcze kilka lat po wojnie. No i do tego te grupki młodzieży, które słuchały tych swoich dowódców i wierzyły, że tak rzeczywiście może być. W tych lasach, w tych ziemiankach czy na kwaterach we wsiach marzono o III wojnie światowej, która wyzwoli Polskę. I ja myślę o tych ludziach jako naprawdę postaciach tragicznych. Zdzisław Madocha, czyli Żelazny. A warto podkreślić, że 5. Brygada Wileńska AK Łupaszki operowała na naszych ziemiach tutaj.
Gdańska
już. Doszli do Gdańska, przecież w Gdańsku została schwytana Inka, kiedy po lekarstwa przyjechała, a jechała gdzieś z okolic Sztumu, gdzie oni operowali. Jeździli też, robili takie rajdy. Jeden wielki rajd na przykład przez Kaszuby.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo o Kościerzynie, mojej rodzinnym mieście, ale nie chcę ci przerywać, bo mam swoje właśnie wspomnienia z dzieciństwa związane z Żelaznym, czyli podkomendnym Łupaszki.
Kościerzyna, Bytów. Żelazny zginął, no, prawie mu się udało.
Na podwórku UB w Sztumie.
Nie. Nie,
i tam
nie.
Jest podobno pochowany. Tam
a może tam jest pochowany. Tam natomiast on zginął przypadkowo, bo kurował się w jednym z dworów pod Sztumem. I
w Czerninie, tak.
Zdaje się, że tak. I przypadkowo, dosłownie oddział UB przyjechał, szukali kogoś innego. Żelazny przez okno wyskoczył, chciał uciekać, ale jeszcze nie był w pełni sprawny i niestety, kiedy się ostrzeliwał, jeden z żołnierzy tam rzucił granat, od tego Żelazny umarł. Ja znam zdjęcia Żelaznego, on miał 23 lata. Chcę państwu powiedzieć, że to była twarz mężczyzny przeszło 30-letniego. Ci ludzie bardzo dużo przeszli. Ich los powinien być raczej przedmiotem jakiejś tragicznej refleksji nad historią naszego społeczeństwa, naszego narodu, a trochę to jest ubierane w takie szaty hurra optymistyczne. Ja nie wiem, czy ci chłopcy tragiczni, zabijani po lasach, zabijani w katowniach UB, albo wychwytywani...
Sami zabijający
przy tym, bo tam są historie naprawdę nieprzyjemne, kiedy na przykład w miejscowości Bąk zatrzymali pociąg i wyprowadzili stamtąd młodego ubowca. Rzeczywiście. No ale chłopaka, który dopiero zaczynał i właściwie wystarczyło mu skopać tyłek, przestrzelić kolano, niech żyje z przestrzelonym kolanem. Nie, rozwalili go w krzakach. I właśnie ja się zastanawiam, czy ci ludzie mogą być dzisiaj wzorem dla młodzieży, bo ja raczej bym stawiał na wzorzec, na podróż w kierunku pozytywistycznym. No, romantyzm dzisiaj chyba Polakom niespecjalnie jest potrzebny.
Przywołany przez ciebie ubek zastrzelony w krzakach zapewne nie miałby takich dylematów, gdyby to on złapał.
Ale posłuchaj, można było z nim postąpić inaczej. Z przestrzelonym kolanem w UB by już nie służył raczej.
Śmiem wątpić, być może represje UB wówczas wobec partyzantki niepodległościowej byłyby jeszcze większe. Na koniec...
Niż po odstrzeleniu, po zabiciu? No
tak,
nie.
Byliby świadkowie. Moje osobiste doświadczenie. Pochodzę z Kościerzyny i w dzieciństwie, w czasach komunistycznych w moim mieście były 2 czy 3 ulice poświęcone jakimś nikomu nieznanym mężczyznom. Pytałem rodziców, co to za ludzie, a rodzice takim konspiracyjnym szeptem zawsze: to milicjanci, których Łupaszko rozwalił. Chodziło o rzeczywiście jakichś 3 posterunkowych, nie wiem, czy milicjantów obywatelskich, czy też UB ze Starej Kiszewy, których oddział Badochy Żelaznego podczas tego słynnego rajdu po Kaszubach po prostu zabił. I były to pierwsze ulice, których nazwy zlikwidowano i zmieniono zaraz po 89 roku. A opowiadam to tylko dlatego, że wówczas nikt nie słyszał w Kościerzynie o Żelaznym, ale wszyscy wiedzieli, kto to był Łupaszko. Właśnie przez ten rajd. Nie?
A to powiem, że ja akurat pochodzę z Kwidzyna i na tamtejszym cmentarzu, akurat na tym samym cmentarzu, gdzie mój dziadek leżał, były 2 groby milicjantów poległych w potyczce z Żelaznym pod Sztumem. I w Kwidzynie akurat wielu wiedziało, kim był Żelazny.
Wróćmy w takim razie do tej polityki, która gdzieś w tle tego wszystkiego jest. To uważacie, że to, że dzisiaj odbywają się te wielkie uroczystości, które też są oczywistym zupełnie obowiązkiem pochowania poległego żołnierza, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, to czy to świadczy o tym zwycięstwie już tego 25-lecia, czy tej nowej narracji, która się gdzieś pojawiła w tej przestrzeni publicznej? Kiedyś to się nazywało, że to są te białe plamy, które trzeba zapełnić. Z pewnością akurat jeśli chodzi o te nazwiska, to te białe plamy udało się zapełnić.
No nie da się ukryć, że jesteśmy świadkami jakiejś próby wypracowania nowych proporcji, ale boję się, że to znowuż będzie taki trochę przechył. Sama II wojna światowa była wyjątkowo skomplikowana. No jak do tego dodamy konspiracje różnych odcieni i potem kłopoty, co ze sobą począć w nowej rzeczywistości, to właściwie trzeba współczuć temu pokoleniu, to co tutaj padło, które stanęło przed karkołomnymi wyborami. I oczywiście każdy wybierał tak, jak mu tam coś podpowiadało w środku. Wybory mogły być trafne i nietrafne i konsekwencje były już nieodwracalne.
No ja zawsze mówię, że w tamtych latach właściwie wszystkie wybory kończyły się w tym samym miejscu, bo
no mniej więcej.
Zarówno ci, którzy walczyli w lasach w latach 44, 48, 49 lądowali w katowniach UB, jak i na przykład polscy oficerowie, którzy wracali z emigracji, aby wstąpić do Ludowego Wojska Polskiego. Często ci ludzie spotykali się w jednej celi, a często także spotykali się pod jedną ścianą rozstrzelań, bo część z nich zginęła, jak przypomnę też historię komandorów z Marynarki Wojennej, którzy byli tymi oficerami, którzy wstąpili do Ludowego Wojska Polskiego, a potem zostali fałszywie oskarżeni.
Ale kim byli ubecy? To też byli synowie, chłopcy, robotnicy.
Czytałem w gdańskim IPN-ie, czytałem podania o pracę do UB. pisane z błędami ortograficznymi, tak fatalną polszczyzną, to naprawdę byli ludzie ledwie piśmienni. No, coś tragicznego.
Na koniec chciałbym, żebyśmy wrócili przypadłością drugiej RP. Polityki. Gdy mówimy o tej takiej wojnie pozycyjnej, która toczy się w Polsce, jeśli chodzi o tak zwaną politykę europejską, czy też Europy wobec Polski, to wydawało się, że opozycja posiada atut w postaci wsparcia części polityków zachodnich. No i jakiś taki falstart nastąpił. Przypomnę, że jest planowana na 7 maja demonstracja opozycji, na którą został zaproszony Frans Timmermans, który jest tym komisarzem Unii Europejskiej, który odpowiada za, jakby to powiedzieć, kontrolę Polski z ramienia komisji. No i jakby to być okazało się nagle, że on nie znajduje czasu. To ja powiem w ten sposób, jak się kogoś zaprasza, to się wie chyba, że ma czas. No nie wiem, w każdym razie nie najlepiej to wypadło. No,
chyba zaproszenie popłynęło trochę w emocjach z powodu jakby wycofania się, nie wiem, instytucji rządowych, tak, z potwierdzenia zaproszenia wiceprzewodniczącego Unii Europejskiej. To był chyba taki gest, jakby to powiedzieć...
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
No właśnie. No i być może Timmermans tak to trochę ocenił, że jakby postać zapraszająca niekoniecznie mu do końca pasuje i taki dyplomatyczny wybieg. Natomiast zagadką jest, czy władze państwowe będą celebrowały to święto z całym swoim arsenałem.
Wyobraźmy sobie sytuację, w których dwóch sąsiadów kłóci się o to, że jeden z nich na swojej albo też spornej działce dokonał jakiejś samowoli budowlanej. Sprawa trafia do sądu i nagle jedna z tych zwaśnionych stron zaprasza na postawienie wiechy na tym budynku, o którym nie wiemy, czy jest samowolą budowlaną, czy nie, sędziego. No, tyle o próbie zaproszenia Fransa Timmermansa, który miał w imieniu Unii Europejskiej rozstrzygać, rozumiem, obiektywnie, rzetelnie, jakby z zewnątrz, kto w tym sporze ma rację. A tu jedna ze stron tego sporu zaprasza go do siebie.
Choć ja muszę powiedzieć, że skojarzenia literackie ja mam wyraźne. To się nazywa Pantadeusz, takie dzieło. Jest tam taki zamek, w którym organizowana jest uczta. I odnoszę wrażenie, że tam ci, którzy mają rozsądzać, przyjmują zaproszenie.
Ale to są standardy polskie. Jak widać, jest nieżywe.
Jako puenta to coś takiego. Człowiek kreowany przez niektóre media w Polsce na lidera opozycji mającego 28 posłów, nazywa się Ryszard Petru, nie potrafi nawet powiedzieć, jakie stanowisko w Unii pełni Donald Tusk.
Powiem dla ułatwienia przewodniczącego Rady Europy.
Tak, chyba Rady Europejskiej. Rady Europejskiej. I teraz chodzi o to, że jeżeli Ryszard Petru ma problem z nazwaniem stanowiska Donalda Tuska, to przeciętny Polak na pewno nie wie, kim jest Frans Timmermans. Wniosek prosty. Opozycja cały czas nie umie znaleźć dobrego paliwa do tego, żeby rozmawiać z potencjalnymi wyborcami, przekonywać ich, że to, co mówi, jest atrakcyjne. No, na sztandary Frans Timmermans. Kto to jest Frans Timmermans dla przeciętnego Polaka?
Ale nie, ale dla przeciętnego Niemca czy Portugalczyka, kto to jest Donald Tusk? No, to tak mniej więcej to samo. No.
Rozmawiamy o tym, co może być paliwem dla opozycji. No, otwieram tu gazetę. Na przykład uważam, sama idea bardzo Unii ciekawym Europejskiej. Problemem, bardzo ciekawym problemem jest to, że gdzieś tam w Rzeszowie matce, która domagała się alimentów na swoje dziecko, odmówiono tych alimentów, ponieważ sąd uznał, że 500 plus jej wystarczy. Ja uważam, że to jest poważna luka w tym programie, którą opozycja mogłaby wykorzystać, gromadząc wokół na przykład siebie środowisko samotnych matek z dziećmi, które mogą być poszkodowane, ponieważ będzie im się obcinać alimenty z tego powodu.
Ale odpowiem tobie, Janku, kim jest Hans Timmermans, bo po tym nieprzyjęciu zaproszenia wiemy więcej. No, jest rozsądnym zachodnim politykiem, który świetnie orientował się, że gdyby to zaproszenie przyjął, bo być może w tym czasie będzie w jakiejś wiejskiej swojej posiadłości grilla robił. Ale gdyby to zaproszenie do Warszawy przyjął, to straciłby wiarygodność jako człowiek, który realizuje pewną misję w Polsce w imieniu Unii Europejskiej.
No cóż, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za dyskusję. Przypominam, że moimi gośćmi byli dzisiaj dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Do widzenia.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Dobrego weekendu życzę.
I Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dziękujemy za uwagę.
No i miłego weekendu rzeczywiście państwu życzymy.